Panie, będzie Bogu naszemu Ojcu za tą łaskę, którą nam darował w Jezusie Chrystusie, że dzięki tej łasce my jesteśmy tutaj na tym miejscu zgromadzeni jako dzieci Boże, jako odkupieni Jego świętą drogą krwią. Was bardzo serdecznie witam w tym drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Tak się składa, że jestem tutaj po raz drugi w tym zborze i nie myślałem rok temu, że tu jeszcze będę, ale dzięki temu, że brat Andrzej jest taki uprzejmy i gotowy był tutaj jechać. Jesteśmy tutaj razem, on będzie w niedzielę usługiwał, a mi przypadło dzisiaj w udziale usługa. I chciałbym z wami dzielić się Słowem Bożym na temat narodu izraelskiego i na temat tego, jak naród izraelski otrzymał przykazania na górze Syjon, na górze Synaj, którą dał Pan narodowi izraelskiemu przez Mojżesza. Chciałbym od razu wam powiedzieć, że nie będę omawiał całego dekalogu, żeby was nie wystraszyć, bo to by zajęło bardzo dużo czasu i ja zresztą na to się nie nastawiałem i mam nadzieję, że wy te wszystkie przykazania znacie, tak samo jak mam nadzieję, że znamy i wspólnie wszyscy znamy to, co nam przykazał Pan Jezus, co nam przekazał w swoim kazaniu na górze. I przychodząc do narodu izraelskiego i do przekazania tych przykazań na górze Synaj, chciałbym powiedzieć, że naród izraelski przechodził taką bardzo ciekawą historię do tego momentu. Gdy my czytamy historię narodu izraelskiego, to wiemy, że naród izraelski pochodził jako dzieci obietnicy, którą Pan Bóg dał Abrahamowi. I my czytamy taką bardzo znamienną wypowiedź naszego Pana w stosunku do Abrahama. Tu jest historia, która mówi o tym, kiedy Pan wysłał tych aniołów, którzy mieli zniszczyć Sodomę i Gomorę, to oni się zatrzymali przed tym u Abrahama. Tu jest cała historia o tym, jak oni powiedzieli o tym, że Sara będzie miała syna. No, ona była już nie młoda, Abraham też nie był młody. I tą całą historię znamy. Ja chciałbym tylko przeczytać z 18 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, 17 wiersz, 18 i 19. Wtedy rzekł Pan: Izali, ja zataję przed Abrahamem, co mam czynić, ponieważ Abraham pewnie rozmnożony będzie w lud wielki i możny, a w nim będą ubłogosławione wszystkie narody ziemi. Znam go bowiem, przetoż przykażę synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli aby strzegli drogi pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd, aby przywiódł Pan na Abrahama, co mu powiedział. Tu jest taki bardzo znamienny ten 19 werset. Znam go bowiem, przetoż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby strzegli drogi pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd. My wiemy, że naród izraelski przechodził, zresztą począwszy Abraham, Izak, Jakub i wędrówka do Egiptu w czasie tych 7 lat głodu, po tych 7 latach urodzajów. My wiemy, że naród izraelski, kiedy był w ziemi egipskiej, w ziemi Gozyn, się bardzo rozmnożył, że był potęgą. Kiedy naród izraelski został wyprowadzony, to my czytamy o tym, że było 600 tysięcy mężów takich, którzy byli powyżej 20 roku życia i mogli nawet nosić broń. 600 tysięcy. A teraz oni mieli żony i dzieci. Są różne szacunki, ile ich było, ale ja sobie to nie bardzo umiem wyobrazić, jak oni byli prowadzeni. Ale my wiemy, że byli prowadzeni w dzień, był ten obłok, a w nocy był ten słup ognia. i oni byli prowadzeni i oni na to patrzyli. I tu jest powiedziane o Abrahamie, znam go bowiem, że on przekaże. I tu jest powiedziane o tych prawach, które Abraham przekazywał. Ale naród izraelski był teraz 430 lat w niewoli. I oni zachowali swoją indywidualność. Oni, każdy z nich wiedział, że jestem Izraelitą i należę do tego wybranego narodu. Ale w związku z tym, że oni przebywali tyle lat w niewoli, to wiele rzeczy się do nich tak przykleiło i oni nie mieli takich praw, jakie Bóg przewidział dla Abrahama, co miał Abraham przekazywać dalej. I dlatego ten naród izraelski musiał być taką drogą prowadzony, że on zaczął wołać do Boga, nam już jest źle w tym świecie, w tym państwie egipskim jesteśmy uciskani. My wiemy, że był taki okres czasu, że Józef przez te wyjaśnienia tych snów, jakie miał Faraon, on zachował w zasadzie Egipt od zagłady, bo mu przepowiedział, że będzie 7 lat urodzaju, a potem 7 lat głodu. I był taki czas, że był król, który pamiętał o tym i szanował Izraela, ale potem, kiedy oni się tak bardzo rozmnażali, to Egipcjanie widzieli, że oni nam zagrażają i my wiemy, że z historii, tego nie będę czytał, że oni tak się rozmnażali, że król egipski rozkazał tym akuszerkom, według naszego określenia dzisiaj, że jak się chłopak urodzi, to go należy zabić, prawda? Żeby ten naród się tak bardzo nie rozmnażał. No wyobraźmy sobie, w ciągu tych 430 lat 600 tysięcy mężów, oprócz dzieci, niewiast i tak dalej. To był już cały naród, tak? I my wiemy, że tam historia Mojżesza, że ta, która miała, siostra Mojżesza, która miała no, w jakiś sposób zniszczyć tego swojego brata, no bo jakby ta akuszerka zabiła, a my wiemy, że ona go dała do tej słomianki, oblepioną smołą i on został zachowany. Mojżesz to jest wyratowany z wody i wiemy, jaką drogą Bóg Mojżesza prowadził i Bóg Mojżesza zaprowadził na dwór Faraona. I 40 lat się kształcił Mojżesz na dworze Faraona. I po tym wykształceniu, jakie zdobył, jakie perspektywy miał, on cały czas pamiętał, że jest Izraelitą i on chciał pomóc swoim rodakom. My wiemy, jaka była jego reakcja, jak on tego Egipcjanina zabił, a o tym wiedzieli inni i on musiał uciekać. I teraz był następne 40 lat zupełnie w innych warunkach i tam się uczył poznawać Boga. On był wśród tych owiec, nie bardzo tam pachniał, on tam musiał być jako pastuch, musiał być tam dzień i noc między nimi. I kiedy Pan Bóg go wezwał do tego, żeby wyprowadzić naród izraelski, to on mówi, Panie, kogoś innego, ale nie mnie. On mówi, Panie, a czy Ty nie wiesz, że jestem jąkałą, że ja nie mam płynnej wymowy? On bardzo argumentował. My znamy tą całą historię. Ale on teraz mówi, idź i Aaron będzie tym, który będzie przekazywał. Myślę, że tą historię znamy, bo to jest pierwsza i druga księga Mojżeszowa, bardzo zresztą ciekawe historycznie. I wiemy, że naród izraelski został możną ręką wyprowadzony z ziemi egipskiej. W drugiej księdze Mojżeszowej my czytamy o tych wszystkich plagach, które były zadane narodowi egipskiemu i my wiemy, że oni wszyscy ci Izraelici zaczęli narzekać, bo zamiast im ulżyć, to, że Mojżesz ich chciał wyprowadzić, oni jeszcze byli pod większym naciskiem ze strony Faraona. A Faraona serce było tak zatwardzone, że jedna plaga i druga i trzecia i tak dalej i to nie pomagało. Ale przyszła ta straszna plaga, kiedy zostali zabici ci wszyscy, którzy byli pierworodni z domu, z domu egipskiego. Ale tu jest taka ciekawa historia bardzo opowiedziana, opisana, że zanim oni zostali wyprowadzeni z domu niewoli, to każdy miał zabić tego baranka jednorocznego i krwią tego baranka miał pokropić odrwia swojego domu, tego mieszkania. I tam było jeszcze tak bardzo wyraźnie powiedziane, że nie wolno tej nocy nikomu wychodzić poza to, co było pokropione krwią baranka. To nam wskazuje na Jezusa. To jest cała historia, moglibyśmy się nad tym zastanawiać. I teraz wiemy, że po spożyciu tego baranka, oni to spożywali, będąc w takiej gotowości, mieli buty założone, sandały, mieli biodra przepasane, w jednej ręce laskę i oni to czynili w pośpiechu. I kiedy ten anioł śmierci przechodził, to w Egipcie był taki krzyk, że oni mówili: idźcie już, bo nie wiadomo, co nas jeszcze spotka. To była tragedia, bo wszystko pierworodne ginęło. I oni wszyscy wyszli. I my wiemy, że kiedy wyszli, to był moment, że ten faraon się zreflektował, ale taka siła robocza nam uchodzi i teraz puścił wojsko za nimi. I zaraz oni przechodzą przez to Morze Czerwone i my wiemy, że ci byli przerażeni, no ci nas gonią, czy nie było dla nas grobów w Egipcie. Już się zaczęło szemranie. Ale my wiemy, że Pan walczył za naród izraelski. Mojżesz wyciągnął tą laskę i te wody się rozstąpiły. I kiedy naród izraelski przeszedł przez Morze Czerwone, to z jednej strony miał światło, a ciemność oddzielała naród, to wojsko, które szło w pogoni za Izraelem. I my czytamy o tym, że kiedy to wojsko weszło już do tego, na dno tego Morza Czerwonego, do tego miejsca, do tego tak jakby wąwozu, który się rozstąpił dla narodu izraelskiego, to my czytamy, że te wody wróciły na swoje miejsce i przy tym wszystkim została zniszczona, zniweczona całkowicie armia egipska. I my czytamy o Marii, że ona zaintonowała pieśń, zaczęli chwalić Boga, bo widzieli, że możną ręką zostali wyprowadzeni. I to przejście przez Morze Czerwone, to my to mamy pięknie opisane w drugiej księdze Mojżeszowej. I chciałbym powiedzieć, że wszystko układało się dobrze, bo my czytamy w rozdziale 13, Pan szedł przed nim we dnie w słupie obłoku, aby je prowadził drogą, a w nocy w słupie ognia, aby im świecił, żeby szli we dnie i w nocy. I nie odejmował słupa obłokowego we dnie, ani słupa ognistego w nocy od ludu. I to będzie coś takiego wspaniałego. My czytamy, że ten naród był prowadzony przez samego Boga. Żaden naród nie został tak cudownie wyprowadzony z domu niewoli, jak ten naród izraelski. Ale czytamy, że 3 dni drogi wystarczyło, że przyszli do miejsca, gdzie były gorzkie wody Marra. Już się zaczęło szemranie. I to jest takie ciekawe, że człowiek został wyprowadzony, oni widzieli te cuda. To było coś niepojętego, co się stało. A teraz od razu zaczyna się szemranie, bo ta woda była gorzka. Wiadomo, że oni mieli swoje bydło i tak dalej. Bez wody trudno żyć, jak się przechodzi dłuższy. No, można nawet nie jeść, ale woda jest potrzebna. To sobie z tego zdajemy sprawę. Ale ten Bóg, który uczynił taki cud, to wiadomo, że i On może uczynić, zmienić te wody, żeby były jadalne. I tutaj zauważamy, że cały czas naród izraelski, tylko jakieś niepowodzenie, to wracał do tego, a czy nie było grobów dla nas w Egipcie, a ta cebula i ten czosnek i to wszystko, co było w Egipcie. Człowiek w starym życiu nieraz to, co miał, gdy dożył zbawienia, to przychodzą takie chwile, no ale to było, a teraz tego nie mam. Czasami takie myśli przychodzą, ale to jest bardzo niedobre. I to jest skłonność nasza. Może ktoś z nas, ja bym się pokusił, no ten naród izraelski taki niewdzięczny. A gdy popatrzymy na nas, na siebie, to też coś takiego możemy zauważyć. I teraz, kiedy naród izraelski szedł, oni nie mieli ze sobą żadnych zapasów. I my wiemy, że oni byli karmieni tą manną. Tą manną, która spadała codziennie na nich. I my czytamy o tym, że ta manna spadała codziennie i należało tyle nazbierać, ile się skonsumowało tylko w ciągu jednego dnia. Natomiast w przeddzień sabatu, a więc w ten dzień, który miał być święty, należało zebrać podwójną ilość. Ale co jest takie dziwne, że jeśli by ktoś, no zachłanność ludzka jest wielka, zebrał więcej niż potrzebuje, to już było niejadalne. I ta manna nam pokazuje tą stałą zależność od Boga. I teraz ta duża ilość ludzi, no ja nie przesadzę, jeśli powiem, że to było miliony, bo podaje się nawet 2 600 000, no są różne takie oceny. W każdym razie ich było bardzo dużo. Ci ludzie codziennie z tego korzystali. I to miało taki smak, no nikt z nas manny nie jadł, ale w każdym razie to można było przerabiać na placki i tak dalej, ale ten naród izraelski, który to zbierał, nie musiał koło tego nic pracować, tylko pozbierać, to w końcu mówił, że tego mają po 2 dziurki od nosa i mają tego dosyć, tak? I ciągle naród izraelski szemrał. Mieli to, narzekali. My wiemy, że potem były te przepiórki i tak dalej, że zostali nakarmieni mięsem, aż się pochorowali. Ale co jest takie bardzo istotne? Po 3 miesiącach wędrówki naród izraelski otrzymał przykazania i te przykazania przekazał Pan Mojżeszowi na tablicach kamiennych. I w tych przykazaniach było zawarte to wszystko, co dotyczyło norm życia i postępowania. I chciałbym powiedzieć, że te przykazania to nie były po to, żeby ograniczać, ale żeby zachować od złego. Moglibyśmy każde z tych przykazań rozpatrywać osobno. Ale co jest najważniejsze, to pierwsze przykazanie: Jam jest Pan Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. My wiemy, że naród izraelski był tak skłonny do tego, że kiedy Mojżesz był 40 dni przed obliczem Bożym, to oni się zwrócili do Arona: uczyń nam Boga, który nas wyprowadził z Egiptu. Tak? My wiemy, że ulał tego cielca, nie wiem jak to prędko zrobił, ale zrobił i oni zaczęli tańczyć koło tego, śpiewać. Wrócili do tego. Także Pan Bóg się rozgniewał i my wiemy, że Mojżesz, który wrócił z tej góry, to on się tak rozgniewał, że rozbił te kamienne tablice, gdzie ręką Bożą były te prawa napisane. I na co chciałbym ja zwrócić uwagę? Że żaden naród, jak czytamy historię, nie otrzymał przykazań od Boga, jedynie naród izraelski w cudowny sposób wyprowadzony z domu niewoli. Tylko naród izraelski. Żaden Budda, czy jak oni te bożki wszystkie się nazywają, nikt z nich nie otrzymał. Tylko naród izraelski. Dla nas Egipt jest takim symbolem niewoli. I każdy z nas, kto dożył zbawienia, został wyprowadzony z tego domu niewoli, z domu z niewoli grzechu, to ma te nowe prawa, które tu są zawarte. I ten naród izraelski to otrzymał. I naród izraelski tego miał przestrzegać. A czy przestrzegał? To jak czytamy historię narodu izraelskiego, to wiemy, że z tym było różny. Chciałbym powiedzieć, tylko Izrael otrzymał te przykazania, czczenie jednego, jedynego Boga, monoteizm. Oni byli w innych warunkach wychowani i teraz takie, a takie prawo Pan podyktował. I gdy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, te prawa, które tutaj jest, są przekazane, to naród izraelski mówił, wszystko to, co Pan rozkazał, tego przestrzegać będziemy. Oni tak mówili. Wszystko to, co my wiemy, że ta Góra Synaj, kiedy tam Mojżesz chodził, tam się kurzyło, były grzmoty, błyskawice i oni się bali, tylko ty idź, my, nie my, a wszystko to, co tam Pan powie, my przestrzegać będziemy. Ale niestety tak nie było. My wiemy, że Pan rozkazał w tych przykazaniach, między innymi, że należy dzień, siódmy dzień święcić. Tak bardzo wyraźnie powiedziałem o tym sabacie, o tym odpoczynieniu. Tak jak Bóg odpoczął w tym procesie stworzenia całego wszechświata, że On odpoczął. I chciałbym powiedzieć, że w przykazaniach ujęte jest to wszystko, te wszystkie normy, które dotyczą naszego życia na co dzień. Moglibyśmy, możemy, ja wierzę, że każdy z was te przykazania zna, że możemy to rozpatrywać po kolei, że to jest dla naszego dobra. Nikt z nas nie ma prawa nic zmieniać. Nikt z nas nie ma prawa tego zmieniać. I chciałbym powiedzieć, że Pan również przekazał nauczanie do tego i to ta Księga Powtórzonego Prawa Mojżeszowego, które mówi o wszystkich błogosławieństwach i przekleństwach, błogosławieństwach, które dotyczą narodu izraelskiego. Piąta Księga Mojżeszowa, czyli piąta księga, która jest powtórzeniem Bożych praw, zebraniem jeszcze tego wszystkiego, co jest zawarte w Słowie Bożym, przekazie przekazywanym przez Pana Mojżeszowi, to jeszcze raz zostało zebrane i spisane w piątej Księdze Mojżeszowej. My wiemy, że u wód poswarku to, co się stało, Pan powiedział Mojżeszowi, że nie wnijdziesz do ziemi obiecanej. I Mojżesz nie mówił, Panie, ale zmiłuj się, ale no ja przecież tyle czynię. Nie, on się z tym pogodził, on ani słowa sprzeciwu nie wyraził. On to przyjął w pokorze, ale znając, jaki naród izraelski jest w czasie tej 40-letniej wędrówki, on jeszcze raz te wszystkie prawa, które były przekazywane w trzeciej i czwartej Księdze Mojżeszowej, w piątej Księdze jeszcze raz powtarza. I my mamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej 26 rozdział, ale w piątej Księdze Mojżeszowej w 28 rozdziale mamy podane wszystkie błogosławieństwa i też mamy podane wszystkie przekleństwa. Jeśli Boga i tego przestrzegać nie będzie naród izraelski, co go spotka. Tutaj ja się zawsze na tym zastanawiałem, że tych błogosławieństw jest tutaj 1/3 w stosunku do tego, co do tych przekleństw, do tego wszystkiego, co spotka, ale to naród izraelski wszystko usłyszał jeszcze od Mojżesza, zanim Mojżesz został wzięty w górę. I może teraz takie pytanie powstaje, dlaczego akurat naród izraelski takie prawa otrzymał? Dlaczego Pan to dał narodowi izraelskiemu, temu wybranemu narodowi? Odpowiedź na to znajdujemy również w piątej Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale. To jest powiedziane tak, 7 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, od 6 wiersza. Albowiem ty lud święty Panu Bogu Twemu, Ciebie obrał Pan, Bóg Twój, abyś Mu był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. Nie przeto, że was więcej nad inne narody przyłączył się Pan do was i obrał was, gdyż was było najmniej ze wszystkich narodów, ale iż was umiłował Pan i strzec chciał onej przysięgi, którą przysiągł ojcom waszym, wywiódł was Pan ręką możną i wykupił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Bóg, Pan, Bóg twój, Bóg wierny, chowający przymierze i miłosierdzie tym, którzy go miłują i strzegą przykazań jego do tysiącznego pokolenia, a oddający tym, którzy go mają w nienawiści, każdemu w twarz jego, aby wytracił go, nie omieszka temu, który go ma w nienawiści, w twarz jego odda mu. Przetoż przestrzegaj przykazania i ustaw i sądów, które ja dziś rozkazuję tobie, abyś je czynił. Chciałbym powiedzieć, że tu jest powiedziane od Pana przez Mojżesza taka odpowiedź, dlaczego Pan nad tym narodem się tak zmiłował. Po to, aby mu był osobliwym ludem. I tu jest powiedziane w poprzednim rozdziale, w szóstym rozdziale jest powiedziane, co mają robić ci, którzy nauczają. I tu jest napisane o tym, że należy przypominać te wszystkie prawa. Tu jest, gdy my popatrzymy na szósty rozdział, a więc ten poprzedni rozdział tej piątej księgi Mojżeszowej, to ta modlitwa, którą Żydzi, jeszcze ci starozakonni po dziś dzień powtarzają, ta modlitwa schema, to brzmi tak, szósty rozdział, czwarty wiersz i następny. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. A będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twoim i będziesz je często przypominał synom Twoim i rozmawiał o nich, siedząc w domu Twym i będąc w drodze i kładąc się i wstawając. I przywiążesz je za znak na rękach Twoich i będą jako naczelniki między oczyma Twymi. Napiszesz je też na podwojach domu Twego i na bramach Twoich. I dwunasty wiersz mówi, strzeże się, abyś nie zapomniał Pana, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Pana Boga Twego bać się będziesz, Jemu służyć, a przez imię Jego przysięgać. Chciałbym powiedzieć, że takie wskazania przekazał Mojżesz narodowi izraelskiemu. I Mojżesz wiedział, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, ale on im jeszcze raz to wszystko przypominał. I on tu mówi taką bardzo ciekawą rzecz. Będziesz to często przypominał i to napiszesz. I Żydzi starozakonni, to można zobaczyć, będąc na przykład w Muzeum w Oświęcimiu, w tym pawilonie żydowskim, oni mieli te prawa napisane na takich zwojach i oni to wkładali do takiej szkatułki drewnianej, którą przymocowania mieli na czole za pomocą takich dwóch tasiemek lnianych z materiału. I oni zaczynali się w ten sposób modlić, że to sobie zakładali, tak to praktykowali i oni z tym byli wywiezieni do obozów koncentracyjnych i tam to można zauważyć, że oni to mieli. Oni zwoje proroka Izajasza jeszcze sobie owijali na ręce, mieli tą odpowiednie narzutę na sobie i tak się modlili ci starozakonni Żydzi. I oni to wszystko, tą modlitwę, schema powtarzali. Do dziś dnia ci starozakonni Żydzi to robią. Oni przypominali i oni byli zobowiązani to przekazywać z pokolenia na pokolenie. Gdy popatrzymy trochę dalej do Słowa Bożego, to wiemy, że Jozue, kiedy został już namaszczony przez Mojżesza do tego, żeby wprowadził na ten teren ziemi obiecona i naród izraelski, to było mu powiedziane w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, było tak: niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, abyś rozmyślał w nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił wszystko, co napisano w nim, albowiem na ten czas poszczęści się drogą twoim i na ten czas roztropnym będziesz. A więc tu jest powiedziane, niech nie odstępują księgi zakonu. W poprzednim wierszu jest powiedziane, nie uchylaj się od tego prawa ani w prawo, ani na lewo. Masz zachowywać prawo. I gdy my czytamy całą historię narodu izraelskiego, to wiemy, że niestety było inaczej. I gdybyśmy popatrzyli na drugą Księgę Królewską, tam jest taka historia opisana, która ma nam bardzo wiele do powiedzenia. To jest druga Księga Królewska. My czytamy w 22 rozdziale o królu Jozjaszu, który miał 8 lat, gdy królować począł, a królował 31 lat w Jeruzalemie i czynił, co było dobrego przed oczyma pańskimi, chodząc wszystkimi drogami Dawida, ojca swego, a nie uchylał się ani na prawo, ani na lewo. I dalej w tej historii czytamy, że ten król Jozjasz, on był coraz starszy i on postanowił prowadzić remont świątyni. I w czasie, kiedy oni prowadzili ten remont, znaleźli księgi zakonu w jakiejś skrzyni. Myśmy tutaj czytali na tych poprzednich miejscach, niech te księgi nie odstępują ani na chwilę od ciebie. A tu my czytamy, że ten kapłan Helkiasz, księgi zakonu znaleźliśmy. Do jakiego stanu naród izraelski doszedł, że one tam były gdzieś, prawda? I oni wtedy przy tym remoncie odkryli, że takie księgi są. I widzimy, do czego może dojść. Ten naród wybrany tak chodził, że te księgi, to wszystko, co było im powiedziane, leżało gdzieś przed pyłem. My czytamy w 8 wierszu, księgi zakonu znalazłem w domu pańskim i dał Helkiasz one księgi Safanowi i czytał je Safan. I czytał je Safan przed królem, a gdy usłyszał król słowa ksiąg zakonu, rozdarł szaty swoje. To był taki gest rozpaczy, do czego myśmy doszli. Myśmy na początku tego rozdziału tutaj słyszeli, Jozjasz był królem, który chodził i bał się oblicza Bożego. Ale kiedy on popatrzył do lustra, do tego zakonu, do tych ksiąg, gdy on to przeczytał, czy znaczy słyszał, bo jemu to czytano, to on się przeraził. Czy jest to możliwe, żeśmy tak daleko odeszli i co teraz będzie ze mną? On się skierował z tym zapytaniem do prorokini Huldy, która była w tym czasie w Izraelu prorokinią. I ona odpowiedziała na to, to jest 22 rozdział, o tym pisze. I kiedy ona mu odpowiedziała, to teraz ten król Jozjasz przeprowadził taką reformę. I my czytamy w 23 rozdziale, to jest bardzo ciekawy rozdział, co wszystko wyrzucił ze świątyni, co wszystko usunął Jozjasz, co było w świątyni Pana. I co było na tych pagórkach i tak dalej, on to wszystko zbezcześcił, z tym wszystkim, co było, on się rozprawił. To był król, który postępował według Bożego Słowa. Chciałbym na jedno zwrócić uwagę, żebyście mnie o to nie posądzali, że ja odsądzam naród izraelski, ale chciałbym powiedzieć, że w świetle tego, cośmy tutaj czytali, to bardzo często możemy zobaczyć i nasze życie. Jest moment, kiedy dożywamy zbawienia. Człowiek jest pełen radości, pełen tego zapału, trwa w tej pierwszej miłości, ale to tak jest jakiś czas, ale po tym to jakoś ostyga. Chciałbym powiedzieć, że w liście do zboru, który był w Efezie, Pan mówi: mam nieco przeciwko Tobie, żeś miłość oną pierwszą opuścił. Gdy my czytamy to poselstwo do siedmiu zborów i to poselstwo do listu w Efezie, tam są takie superlatywy wymienione, że życzyłbym każdemu zborowi, żeby to miało miejsce. Ale jednak coś było nie tak. I on mówi: przecież pokutuj, czyń uczynki pierwsze. A tutaj jest taka wspaniała historia, że ten Jozjasz zaczął czyścić. On to wszystko nie tylko zobaczył, w ten stan, nie tylko rozdarł szaty i mówił: no to ci ojcowie to tak zrobili, ale on teraz zabrał się do uporządkowania tego wszystkiego, co było złe. I chciałbym powiedzieć, że naród izraelski, kiedy się zwracał do Boga, to Bóg w cudowny sposób go wyprowadzał z tych trudnych sytuacji, w jakich się znalazł, na skutek odstępstwa. I to zależało bardzo wiele od tego, jaki był król, jakie były jego rządy, jakie było jego postępowanie. Gdy my popatrzymy na poprzednika tego, to był Manases, to był król, chyba ten jeden z najgorszych królów, jaki w ogóle był. A ten jego syn był inny, prawda? A ten, który był takim złym królem, Manases, on panował 55 lat. I to tak można, no akurat taki, że go Pan nie zgładził, prędzej nie odwołał, 55 lat. I tu Jozjasz postępuje zupełnie inaczej. Gdy popatrzymy na tych następców, znowu wracali do tego samego. Ale Jozjasz był tym, który zobaczył siebie, zobaczył swoje rządy, zobaczył swój naród w świetle Słowa Bożego. I chciałbym powiedzieć, że dla każdego z nas to Słowo Boże jest takim miernikiem, które nam mówi, że my mamy kontrolować, jakimi my jesteśmy. Ten, jak już wspomniałem, ten naród izraelski otrzymał ten przywilej, żeby był osobliwym ludem wśród tego świata. A co nam to ma do powiedzenia? Czy my czytamy, że ich było w stosunku do innych narodów bardzo mało, bardzo niewielki był ten naród, ale oni mieli być tym świadectwem żywego Boga. I my wiemy, kiedy przyszła królowa Saby z południa do Salomona, to ona mówiła: wiele słyszałam, ale to wszystko, co zobaczyłam, to przewyższa. Ona widziała tą mądrość Bożą, to wszystko, co się działo. Do tego stanu doszedł naród izraelski, a do jakiego później, to my o tym też czytamy. I chciałbym powiedzieć jedno, że tak jak naród izraelski miał być tym świadectwem dla wszystkich otaczających narodów, takimi my mamy być jako dzieci Boże. Gdy się popatrzymy na nas tutaj, to jest nas niewielu, ale czy tej soli jest tak dużo? Sól nadaje smak, a my jesteśmy tymi wybranymi, których nas Pan powołał. I Pan Jezus w tym bardzo znamiennym kazaniu na górze, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Bibliści mówią, że to jest klejnot Ewangelii Mateusza, to kazanie, bo ono jest tak w całości opisane. I my wiemy, że jak Pan Jezus zaczął nauczać, to On nauczał tych nowych praw, co było zapowiedziane przez proroków, czy Izajasza i Jeremiasza, bardzo mocno przez Ezechiela, że nowe prawa Pan da do naszych serc. I my czytamy, kiedy Pan Jezus nauczał tych nowych praw, lud zdumiewał się nad nauką Jego. I tam jest powiedziane w tym, na końcu 7 rozdziału, uczył jako moc mający, a nie jako nauczony w piśmie. W narodzie izraelskim każdy chłopak, jak tylko miał 6 lat, to chodził do szkoły i tam byli rabini, którzy uczyli Bożych praw. I oni uczyli na pamięć pięcioksięgu, ale nie zaczynali od pierwszej księgi Mojżeszowej, bo to byłoby jeszcze historyczne, takie interesujące, ale oni zaczęli od księgi trzeciej, gdzie są te wszystkie prawa napisane. To nie było takie łatwe, a oni byli niepiszący w większości, więc oni się tego musieli uczyć na pamięć. A potem się uczyli piątą, a potem do pierwszą i drugą. To piszą historycy i to piszą bibliści, więc taki był porządek rzeczy. Oni się tego musieli uczyć. I ci nauczeni w piśmie to byli bardzo biegli. Oni to wszystko wiedzieli. Ale my zauważamy, że ci, którzy słuchali Jezusa, to zauważyli zmianę. On uczył inaczej, jako moc mający. I teraz chciałbym powiedzieć, że takie pytanie, jaki ja jestem, czy ja nie jestem z tych, jak ten Izrael, ach, ten czosnek i ta cebula w tym Egipcie. I tam to było dobrze. Wciągle wracać do tego starego życia. My wiemy, jak to pobudzało Boga do gniewu. My wiemy, jak wrócili z tej ziemi obiecanej ci, tych 12 zwiadowców, to powiedzieli, ziemia super, prawda? Ale tam są olbrzymi. I my wiemy, że tylko było dwóch, którzy pozytywnie się wypowiadali, że Pan nas poprowadzi. A ta reszta, co powiedziała? Wybierzmy sobie wodza, który nas zaprowadzi z powrotem do Egiptu. Czy to jest możliwe? Po tylu cudach, ile oni przeżyli w ciągu tych lat, my wiemy, że musieli po tym 40 lat, tak jak byli ci zwiadowcy, 40 dni w tej, do przebadania tej ziemi, 40 lat się tułali po puszczy, aż wymarło całe to pokolenie. Takie były Boże prawa. A my wiemy jedno, że kiedy oni zaczęli mówić o tym, wróćmy do tego starego, to kto się za nim zastawił? Mojżesz. To był ten taki typ Chrystusa. On mówi, Panie, zniszcz mnie, ale nie ich. A on miał taką ofertę, ja Ciebie rozmnożę w naród wielki, a tych zniszczę. A ten mówi, nie, Panie, wymarz mnie, ale zachowaj ich. I on taki argument nawet podał. Boże, co by powiedzieli ci Izraelici, jakby się o tym dowiedzieli, żeś Ty nie potrafił tego narodu doprowadzić do ziemi obiecanej, dlatego ich wybiłeś wszystkich. I wiemy, że Pan Bóg zmienił wyrok. I teraz chciałbym powiedzieć, że dla nas, dla każdego z nas, my mamy to nauczanie, które nam dał Pan Jezus. W piątym rozdziale Księgi Mateusza Ewangelisty jest powiedziane, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi. A czy my jesteśmy? Na to pytanie sobie każdy musi odpowiedzieć. Ja bym przytoczył... Ja nie chcę przedłużać. Chciałbym przytoczyć wypowiedzi dwóch mężów, Hindusów. Jeden był dzieckiem Bożym, a drugi był Hindusem i takim został do śmierci. Mahatma Gandhi, nie wiem, czyście słyszeli o nim, to był taki przywódca duchowy, Mahatma, tytuł taki już miał, przywódca duchowy, który prowadził naród Indie do tego, żeby... No, wyrwali się spod panowania tej korony brytyjskiej, żeby byli samodzielni i tak dalej. On był takim przywódcą duchowym w całych Indii, Mahatma Gandhi. Nie? On został zamordowany przez takich ekstremistów po II wojnie światowej. Ale on powiedział takie bardzo znamienne słowa. To był bardzo mądry człowiek, jakkolwiek był Hindusem, poganinem, no taki, że w ogóle... żaden wzór dla nas, ale takie bardzo znamienne słowa powiedział. Znam Chrystusa, podziwiam Chrystusa, ale nie chrześcijan. Ja to czytałem, to takie bardzo wymowne. Znam Chrystusa, to znaczy znam Chrystusa, Jego naukę z całym szacunkiem, ale do tego, co chrześcijanie robią, nie. Podziwiam Chrystusa, ale nie chrześcijan. To jest straszny osąd. To jest straszny osąd, ale w tym jest bardzo wiele prawdy. Nie? Gdy popatrzymy na historię chrześcijaństwa na te 2000 lat, to możemy sobie powiedzieć, że No niestety on znał tą historię, bo to był człowiek mądry, wykształcony. Drugi Hindus, którego chciałbym wymienić, to był Sandhu Sundar Singh. To był taki bardzo znany misjonarz, który głosząc Ewangelię przypłacił to życiem. Sandhu Sundar Singh to był, nie wiem czy on jest w waszych kręgach tutaj znany, to był Hindus, który pochodził z tej kasty najwyżej urodzony. My wiemy, że tam w Indiach są kasty. On był przeznaczony do stanu kapłańskiego i tak dalej, już dziedzicznie. I on w ramach swoich poszukiwań prawdy oddał swoje życie Jezusowi. I on swoje życie oddał i przez to się naraził, bo rodzina chciała wygłodzić, otruć i tak dalej. No to cała historia. Ale on pozostał wierny Jezusowi. I on był tym, który chodził nawet do Tybetu, tam gdzie było najtrudniej, tam szedł głosić Ewangelię. Ja czytałem tą jego historię. W Tybecie ci Hindusi, to jest ta najskrajniejsza sekta, oni go skazali na śmierć, bo on głosił Ewangelię. Raz, że głosił Ewangelię, a drugie, że on się zaparł swojego, bo on był Hindusem. Skazali na śmierć i oni na dwa sposoby uśmiercali ludzi. Jedno było, że zaszywali, to było przed II wojną światową, zaszywali w skóry zwierzęcia, ta skóra była mokra, nasiąknięta wodą i zaszywano takiego delikwenta tak po szyję w tej skórze i wystawiano na to ostre słońce w Tybecie i to słońce jak zaczęło wysuszyć tą skórę, to on się w strasznych męczarniach taki dusił, nie? Ale zmienili mu ten wyrok, że go wrzucili do dołu za zamknięciem, gdzie były same trupy rozkładające się i tam go wrzucili. I tam ten Sandhu Sundar Singh był i w nocy, no to było już Boże działanie, była lina spuszczona, którą on się pod ramionami podwiązał, został wyciągnięty i ponownie głosił Ewangelię, ale z tej następnej podróży już nie wrócił. I on w swoim czasie, on pisze w jednej ze swoich takich rozważań, pisze, siedziałem nad brzegiem rzeki i wszedłem do tej rzeki i wyjąłem z dna rzeki kamień. I tym kamień rzuciłem o drugi kamień na brzegu, on się rozłupał na cztery części. I wziąłem ten jeden kawałek, ćwiartkę tego kamienia, ten naskórek był mokry, nasiąknięty wodą, a w środku był suchy. I tak jest nasze chrześcijaństwo. To była druga wypowiedź Hindusa. Chciałbym powiedzieć, że ale to był, to dziecko Boże było, nie? On poszedł ponownie głosić Ewangelię do Tybetu i stamtąd już nie wrócił, zaginął. Ale chciałbym powiedzieć, on tak ocenił nas. A czy chcemy takimi pozostać? Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma Boże Słowo. To lustro Bożego Słowa. I każdy z nas wie, że my żyjemy w czasie łaski, że możemy do Pana naszego przychodzić. Brat tutaj na wstępie mówił o pilotach, jak oni się szkolą w pilotażu. Nie? Ja trochę z racji swojej pracy miałem z tym do czynienia. Chciałbym powiedzieć, że są takie loty, no tu dookoła miasta lata się rozgląda, wszystko widzi, to są ci, którzy latają teraz, są i prywatne samoloty, ale oni tam nie śmią ponad 3000 metrów się wznosić i oni sobie polatają i lądują. Ale ci piloci samolotów komunikacyjnych czy wojskowi jak lecą, to są prowadzeni przez radar. I ten radar, jeśli byście byli w kabinie, no teraz nie wolno wchodzić do tych kabin, do tych kokpitów, bo to no, terroryzm i tak dalej, ale jak tam słuchawki założysz, to jest taki taki cieniutki sygnał. I każdy samolot, który leci przez terytorium no, naszego państwa, czy to jest polski, czy inny samolot, on jest prowadzony przez radar. I chociaż tej drogi się nie widzi, to znaczy my, jak każdy, kto jedzie drogą, a kieruje samochodem, to wie, są znaki, krawężniki i tak dalej, nie? Skrzyżowania i to widzi, ale tam w powietrzu się nic nie widzi, prawda? Czy jest w chmurach, czy ponad chmurami, ale ma ten sygnał. I teraz, jeśli by zboczył z tego kursu, to od razu jest inny sygnał tego radaru, który prowadzi, prawda? I bardzo często, jak słyszymy o jakichś katastrofach, to my czytamy, zniknął z tego pola radaru, bo one jeszcze ten, z kolei ten personel naziemny to śledzi na tym ekranie, prawda? I chciałbym powiedzieć jedno, że my mamy taki radar, taki głos, ten cichy głos, to jest głos Ducha Świętego. I on nas prowadzi, i on wskazuje, ale żebyśmy my go słyszeli, co jest potrzebne? Żeby się uciszyć. Żeby się uciszyć, my musimy się uciszyć, żebyśmy mogli usłyszeć Jego głos. A jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj jak się przychodzi do domu, to pierwsze trzeba ciach ten magnetofon, żeby grał, żeby i tak dalej, tak? A my przychodzimy ze świata, z racji naszej pracy, no jestem emerytem już, ale dzieci ze szkoły i tak dalej są w tym świecie, prawda? A teraz przychodzą do domu, a w tym domu chrześcijańskim to ma być taka oaza spokoju, żebyśmy mogli usłyszeć, Pan z nami mówi, to było niewłaściwe, czy to, czy tamto, on nas prowadzi, ale my musimy uciszyć się, żeby usłyszeć Jego głos. Gdy my czytamy, to jest takie, dla mnie takie szczególnie wspaniałe miejsce, jak Eliasz uciekał po tym jakby odniesionym zwycięstwie na górze Karmel, tak? To ta Jezabel, która powiedziała, jutro w tym czasie już nie żyjesz, to ten, który się przeciwstawił w imieniu Boga tylu prorokom, teraz z powodu jednej kobiety ucieka i już ma dosyć, chce umrzeć, prawda? To jest opisane 19 rozdział 2 Księgi Królewskiej. I tam jest napisane, że życzył sobie umrzeć, a Pan chciał do niego mówić. I Pan był wichrze, był wicher, były grzmoty, a potem był taki cichy głos, Eliaszu, co tu czynisz? Bóg przemówił do Eliasza takim cichym głosem. I Pan do każdego z nas mówi takim głosem, ale my musimy się uczulić, my musimy nasz duchowy słuch uczulić na to, co nam nasz Pan chce powiedzieć. I my żyjemy w okresie wylania Ducha Świętego, w tym okresie łaski. I my wiemy, jak Pan każdego prowadzi. Takim, dla nas takim przewodnikiem, wspaniałym przewodnikiem, to jest historia dziejów apostolskich, jak czytamy, jak byli prowadzeni poszczególni apostołowie. I my czytamy, Pan Jezus w swoim, kiedy jeszcze oficjalnie działał, to On mówił, nie martwcie się, co będziecie mówić, gdy was postawią przed sądy. Tak, Pan Jezus, ale Duch Święty wam powie, co macie powiedzieć. Ja wierzę, że każdy z nas, kto jest dzieckiem Bożym, to dożył już takiego momentu, że choćby się jak przygotowywał, jak Pan mu wskazał, to on mówił to, co jest potrzebne. I ten Piotr, który się tak bał, który przed tą dziewką się zaparł, to mówi do tego autorytetu narodu żydowskiego, przed tym Sanhedrynem, mówi, czy was mam się bać? Czy słuchać mam Boga? Rozsądźcie sami. To była odwaga coś takiego powiedzieć. On się już nie wahał, prawda? A kto mu tak kazał powiedzieć? Czy Piotr, który stanął wobec tylu ludzi w dzień 50, czy ten Piotr się pytał, Janie, no ale co ja teraz mam powiedzieć? No tyle ludzi, oni czekają na mnie, co ja mam powiedzieć, tak? Oni jeszcze mówią, że myśmy są pijani na gazie, i on zaczyna od tego nawet mówić, pierwszy zaczął mówić, że żaden Żyd Izraelita przed godziną 9 rano nie pił żadnego napoju. To było w zakonie powiedziane, nie wolno było pić. I on od tego zaczyna. Nikt nie jest pijany. Ale my czytamy, że on takie kazanie wygłosił, że nawróciło się 3000 ludzi. No 3000 ludzi, to dla nas to byłby szok, jakby się tyle ludzi naraz nawróciło u nas w kraju. To by gazety pisały i nie wiadomo, co by było. I on do nich, on mówił to, co mu Duch Święty dawał. I my jesteśmy w takim właśnie okresie. I najważniejsze jest to, żebyśmy my Bożego Słowa pilnowali, trzymali się tego, co Boże Słowo nas uczy i żebyśmy my w świetle Bożego Słowa kontrolowali nasze życie. I proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja naród izraelski osądzam, ale chciałbym powiedzieć, że przez to, że nie przestrzegali Bożych praw, to przyszło wszystko, co się stało. I my wiemy, że ta historia, ten naród izraelski jest dalej narodem wybranym i Pan Bóg ma z nim swój plan, ale Pan Bóg ma plan z każdym jednym z nas. A dla nas to, co jest najistotniejsze, żebyśmy słuchali to, co mówi Jego głos. My jesteśmy konfrontowani teraz z najróżniejszymi naukami. My bardzo wiele słyszymy i do Polski teraz może każdy przyjechać i głosi, co chce, i afisze i tak dalej ogłasza i pokazuje, że tylko jak on to już będzie i tak dalej, to wszystko naj. Ale jak się pojawi jakiś niepokój, taki głos, to my mamy zwrócić na to uwagę. Czy to, co ty mówisz, głosisz jakiś tam ewangelista z daleka, czy to jest to, co jest zgodne ze Słowem Bożym? Kiedyś z racji tam obowiązku, jaki miałem wśród w ugrupowaniu stanowczych chrześcijan, no, różni się też u nas pojawili w zborach i spowodowali straszne spustoszenie przez niewłaściwe nauki. I potem postanowili bracia, że ci odpowiedzialni, między innymi też było moim obowiązkiem, jak przychodzi jakiś ktoś, kogo nie znamy i chce głosić Ewangelię, to wprost z nim trzeba porozmawiać, zanim go dopuścimy. Kiedyś przyjechał do mnie taki z Indonezji, on właściwie w tym czasie już mieszkał w Holandii, teraz mieszka w Szwecji, taki młody brat, taki ciemne karnacji skóry, no z Indonezji. I ja mu zadawałem szereg pytań i on na wszystkie odpowiadał zgodnie ze Słowem Bożym. Ja byłem zaskoczony, młody człowiek, jeszcze niemal 30 lat. I pytałem się, bracie, słuchaj, a gdzieś ty był, jakieś seminarium, szkołę biblijną skończyłeś? On się tak na mnie popatrzy, seminarium maryjne. No mi to tak od razu, no w Polsce maryjne i tak dalej. I tak sobie się, no. I on tak widział, no mnie tak, jak my to mówimy, zatkało. No. A on mówi, ty nie znasz seminarium maryjne, co to jest? No ja mówię, no wiesz, no tak jak mi to powiedziałeś, to nie wiem. Ja się, tak jak Maria, stóp Jezusa zacząłem się uczyć. Uciszyłem się od zgiełku tego świata. Chciałbym powiedzieć, nam tego jest potrzeba. Uczyć się od samego Jezusa. To nie jest łatwe. Może ktoś nam powie, że ty jesteś zacofany i tak dalej. Pan dla każdego z nas ma drogę. I chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz, że ja nie osądzam narodu izraelskiego za to, że on nie przestrzegał, bo byli mężowie, którzy przestrzegali. Pan Bóg ma plan z tym narodem i będzie robił to, co jest prawidłowe według Bożego polecenia w danym czasie. Ale Pan ma też plan z każdym z nas. I teraz dla nas jest tak aktualne, żebyśmy my, to Boże Słowo, które mamy, my mamy Ducha Świętego, który nas prowadza we wszelką prawdę. My znamy ten cichy głos, my jesteśmy własnością Pana, żebyśmy się nastroili na tą częstotliwość, którą On do nas chce mówić, żeby nasz dom, nasze życie było takim życiem, że my znajdujemy chwilę spokoju. A tak się niestety zdarza, że No dzieci, ja jestem z tej generacji, co wtedy jeszcze nie było, jak ja się uczyłem magnetofonów, ale teraz cały szereg młodzieży mówi, że jak nie gra magnetofon, to on nie może lekcji odrabiać. No ja akurat się nie mogę skoncentrować, jakby mi coś grało, ale są, jest takie, ja chciałbym powiedzieć, my potrzebujemy wyciszenia. A gdzie go mamy mieć? Po tym jak stoi, jesteśmy przy stole, przy obiedzie i tak dalej, w towarzystwie, to tego nie ma. Każdy z nas potrzebuje mieć taki cichy czas, takiej społeczności z Panem, żeby tak jak Heli mówił do Samuela, który jeszcze nie znał Pana, mówi, jak jeszcze raz usłyszysz ten głos Samuelu, Samuelu, powiedz, mów Panie, sługa Twój słucha. Żeby każdy z nas był do tego gotowy powiedzieć, mów Panie, sługa Twój słucha. A ten Heli, jakkolwiek jego postępowanie czy jego synów nie było takie, jak być powinno, on dalej uczył Samuela, mówi, a teraz to, co Ci Pan powiedział, to powiedz. No taki chłopczyk miał takiemu prorokowi, takiemu kapłanowi powiedzieć, co Pan powiedział, ale ten kapłan Heli, staruszek mówi, abyś nie zataił. To jest droga Boża i to, co nam Pan mówi, to nie tylko mów Panie sługa Twój słucha, ale ja chcę być posłuszny i czynić to, co Ty mi rozkażesz. Dziękuję za to, że słuchacie, nikt mi zegarka nie pokazuje, bo w niektórych zborach to tak bardzo pokazują, nie? A dzisiaj jest już trochę, wszyscy są zmęczeni tym upałem. Niech Was Pan błogosławi. Ja się cieszę, że mogłem być wśród Was. Niech Was Pan błogosławi. Amen.